Strefa historii.
Historia jest fascynująca. Inspirują się nią literaci. Dziś o tym Państwa przekonam. Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania powieści Dom na skraju Natalii Bieniek. Akcję powieści autorka umieściła we współczesności, ale wpływ na bieżące wydarzenia ma to, co miało miejsce w Łodzi w pierwszych latach po wojnie. Opisała to miasto, starając się przekazać, jak funkcjonowało w rzeczywistości budowania nowego komunistycznego ładu w Polsce. Połączyliśmy się z autorką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego postanowiła Pani częściowo akcję umieścić w powojennej Łodzi, czyli w historii?
Ponieważ Łódź wówczas pełniła rolę, tak nawet niektórzy piszą o tym, czegoś w rodzaju czwartej stolicy, czyli część urzędów była przeniesiona z Lublina i z Warszawy do Łodzi właśnie z powodu zniszczeń Warszawy, która była totalnie zniszczona, może poza Pragą rzeczywiście, ale nawet przez pewien moment rozważano, by faktycznie przenieść stolicę z Warszawy do Łodzi. Łódź jest centralnie położona, miała też dobrą komunikację z resztą kraju, nie były zniszczone linie kolejowe ani dworce, więc komunikacja była dobra, była też dużo pustych lokali, czy po żydowskich mieszkańcach i po Niemcach, którzy mieszkali w Łodzi i wyjechali po wojnie. Więc były pewne tutaj przesłanki, żeby Łódź odgrywała taką większą rolę i rzeczywiście tak się działo na początku, tuż po wojnie w 1945-1946, no i jeszcze w 1947 roku, później to już rola Łodzi słabła i ponownie Warszawa stała się centrum. W ogóle łodzianką jestem z pochodzenia i urodziłam się w Łodzi. I w mojej poprzedniej książce również pisałam o Łodzi, również o przeszłości Łodzi. Tam było o wielokulturowości akurat, czyli wcześniejsze czasy troszkę. A tu wybrałam sobie ten motyw odbudowy państwowości polskiej właśnie w Łodzi, jak to wyglądało w tym mieście. I było kilka takich znanych, prężnych urzędów, które faktycznie w Łodzi wtedy były tworzone. I tym tropem poszłam, wydało mi się to ciekawe. Książka jest fabularna, natomiast całe to tło historyczne starałam się jak najlepiej odnieść w sposób wiarygodny, realistyczny, jak wówczas wyglądało życie. Bo sama się zorientowałam, że ono nie było takie jak być może są stereotypy na ten temat. I interesowały mnie początki właśnie komunizmu w Polsce. Sam początek po II wojnie światowej, nie później, tylko właśnie do tego roku 1936 właśnie.
Bardzo ciekawe stwierdzenie w Pani książce znalazłam, ponieważ opisuje Pani początki właśnie komunizmu. Ludzi, którzy zainspirowali się nowym światem, jakąś nową przyszłością. I użyła Pani usta jednego ze swoich bohaterów takiego sformułowania, że język propagandy, takiej stalinowskiej propagandy, tak jakby był współczesnym językiem marketingowym. Czy widzi Pani podobieństwa właśnie między językiem propagandy a tym językiem marketingu dzisiaj?
No można powiedzieć, że tak. To też była jedna z moich inspiracji. Tutaj można by wyjść w ogóle z definicji propagandy, tak? Czym ona jest, więc tutaj taka najszersza definicja, to jest to pewien sposób jednak manipulacji, wpłynięcia na postawę lub poglądy osób w nieuczciwy sposób, czyli w jakiś sposób naciągający rzeczywistość. No i jeśli w ten sposób spojrzymy na niektóre przekazy reklamowe, zdarzają się takie, ale tu wiadomo. Jest to podobny sposób wpływania na postawy, na to w przypadku marketingu, czy polityki współczesnej, czy właśnie w świecie kapitalistycznym, to chodzi o to, by nakłonić naszego klienta do zakupu produktu.
A wtedy przekonać do idei.
Do idei, i tam były różne metody stosowane, właśnie tak jak mówię, bardziej lub mniej uczciwe, może tak to powiem. Pewne techniki socjologiczne, socjotechniczne używane, które też zwróciły moją uwagę i nadal są stosowane, nie tylko w reklamie, ale we współczesnym świecie. Dużo tego typu technik nadal jest stosowanych, więc wiele rzeczy, które czytałam przy okazji researchu, okazywało się zaskakująco współczesnych dla mnie.
Cytuje Pani w swojej książce między innymi wystąpienia propagandowe. Czym się Pani inspirowała, przygotowując takie oświadczenia jednej z głównej bohaterek Pani Michaniny?
Ja szukałam źródeł, gdzie faktycznie byłyby te wypowiedzi takie z pierwszej ręki, czyli najbardziej mnie interesowały źródła, które były czyimiś wspomnieniami albo jakimiś pamiętnikami z tamtych czasów, autentyczne źródła. I tu muszę wspomnieć przede wszystkim o takiej książce Takie były początki, to jest Góra Władysław, autorem, we współautorstwie z innymi osobami też, I to jest pozycja wydana w 1965 roku. I jest to książka no, autentyczna z tamtych czasów. Oczywiście trzeba ją czytać w sposób krytyczny, tak? Bo no, jest tam mitologizacja tego życia i tego języka i tego wszystkiego. I to są właśnie opowieści osób, które w tych początkowych latach, w 1945-1946 roku przyjechały do Polski, często ze Związku Radzieckiego. Dawni działacze komunistyczni sprzed wojny często. No i tworzyli te struktury w różnych częściach kraju, nie tylko w Łodzi. W Łodzi też tam były takie opowieści z Łodzi, szczególnie na nie zwróciłam uwagę. No i właśnie język, który był tam użyty, no był językiem z tamtych czasów i to mi dużo dało. Ta książka, oczywiście trzeba ją czytać krytycznie, no bo ona też pewnie podlega jakiejś cenzurze i też no było to na pewno poprawiane w jakiś sposób taki odgórny. Natomiast jest tam no, językowo i bardzo autentyczne. I nie tylko językowo, ale też jeśli chodzi o emocje tych osób, bo to pisane w pierwszej osobie jak pamiętnik. To jest wiele osób, tam było chyba ze 40, więcej może nawet tych osób, które się wypowiadały. No i to było bardzo ciekawe dla mnie, bo faktycznie ludzie odpisywali ten swój entuzjazm, jaki mieli wtedy i w sposób, w jaki podchodzili do tego, taki emocjonalny, takim wyrazistym językiem właśnie, no to można by dużo o tym mówić, no, tak emocjonalnie nacechowany. Ale też no, ma się wrażenie, że czyta się opowieści ludzi bardzo pozytywnych, oczywiście o to chodziło też. Ale wiele też informacji takich, gdzie się mieściły, jakie urzędy, jak wyglądała organizacja pierwszych wieców, ile osób przychodziło, no, o ile można wierzyć tym danym, ale myślę, że akurat duża część z nich no, nie była tam wymysłem. Więc to była taka książka, którą tutaj wzięłam sobie jako źródło.
Wspomina Pani o pamiętnikach, o wspomnieniach ludzi z tamtego okresu, ale czym się jeszcze Pani inspirowała? Jakimi innymi źródłami historycznymi, książkami? Jak wyglądał research, to tak po angielsku, ale kwerenda, jak mówi się po polsku właściwie?
Ja również, oprócz tego, że szukałam książek samodzielnie, to też miałam konsultację z doktorem Łukaszem Bertramem, który jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Socjologii, Instytutu Socjologii oraz też Instytutu Studiów Politycznych PAN. I on się zajmuje tą problematyką, oprócz tego, że sam napisał książkę na ten temat, którą też oczywiście czytałam, ale on też mi wskazał książki, które byłyby dobre tutaj. No, dzięki niemu przeczytałam na przykład książkę Mariusza Jastrząb Mariusz. Mozolna budowa absurdu, działalność Wydziału Propagandy Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 49-53. Ta książka była bardzo ciekawa, natomiast no, dotyczyła czasów późniejszych niż interesowały mnie oraz Warszawy, ale pomijając te dwie jakby różnice, to też było tam bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat tego, jak wyglądały te urzędy. Właśnie jak wyglądała praca u podstaw, poziom lokalny tego wszystkiego. Tam było bardzo dużo szczegółów na temat na przykład floty samochodowej, jakie samochody były w użytku, że francuskie głównie, tak, powojenne też, czy po niemieckie częściowo. No ile tych samochodów, jakie były mieszkania, jakie można było otrzymać mieszkania, jakie były bonusy dla tych osób, które pracowały w urzędach. Jak wyglądała organizacja właśnie pracy wtedy. Więc to też była jedna z książek, która wiele mi tutaj dała. To też od strony administracyjnej, jak to wyglądało i było tam dużo szczegółów na temat pracy instruktorów, referentów, całej tej organizacji. To była jedna z tych książek. Jeszcze druga też była na temat Centralnej Szkoły Partyjnej, PPR, a potem PZPR. I to o tyle było ciekawe, że ta szkoła na początku miała swoją siedzibę właśnie w Łodzi. Była przeniesiona z Lublina już na początku 1945 roku. I do 1952 aż była w Łodzi. Później została przeniesiona do Warszawy. No i właśnie też w mojej książce mam pracownika tej szkoły opisanego i to jest właśnie jeden z moich bohaterów z przeszłości. No i ta książka też wiele mi dała, bo nie dowiedziałam się, jak wygląda organizacja oczywiście tej szkoły. Ale oprócz tego też sporo o propagandzie właśnie, czyli no, jaki był program nauki, czego uczono te osoby, że teoria marksizmu na przykład, że historia ruchu robotniczego, no, że były różne koła samokształceniowe, kursy korespondencyjne, no bardzo to było wszystko rozbudowane. I też dużo było o słuchaczach napisane, kim byli słuchacze tej szkoły, czyli mogłam sobie zobaczyć czy wyobrazić, jak wyglądał słuchacz, jak wyglądał wtedy taki przeciętny człowiek, który działał w partii, partii, może nie był aktywem jakimś specjalnym, ale generalnie początki były takie, że narzekano na braki kadrowe, zwłaszcza jeśli chodzi o te niższe stanowiska, po prostu osoby były niewykształcone, to wręcz nawet skrajnie niektóre osoby były analfabetami i były potrzebne po prostu ręce do pracy i ta szkoła miała za cel to umożliwić, żeby móc kształcić te kadry. I w książce tej jest też dużo cytatów właśnie z wypowiedzi uczniów tej szkoły i jakby wyziera z nich taki entuzjazm, który i taka radość autentyczna, że ich umysły zostały już ukształtowane i że teraz się czują tak wspaniale wyuczeni i będą mogli pełnić swoją nową funkcję z wielkim zapałem, tak? Więc ta szkoła prawdopodobnie odnosiła sukcesy, tu, jeśli chodzi o kształtowanie postaw tych osób.
Poczytajmy o faktach.
Chciałabym, żeby nasi słuchacze nie mieli takiego mylnego wrażenia, że ta książka jest tylko i wyłącznie o propagandzie. Nie, absolutnie pani dotyka też historii budynków w Łodzi, miejsc, no chociażby ten tytułowy dom na skraju, to też jest willa, która była w Łodzi, ale także dotyka pani takiego problemu jak bandy, które tak naprawdę były armią krajową, czyli żołnierzami, którzy walczyli z tym aparatem propagandy, którzy nie zgadzali się na tą świetlaną przyszłość proponowaną przez tą propagandę. Czyli dotyka pani nie tylko tej propagandy, ale całego szeregu innych zagadnień historycznych.
No były to zjawiska, które właśnie występowały w tych pierwszych latach po wojnie, także w Łodzi, no bo w innych miastach również. I jednym właśnie z tych zagadnień, czy też problemów władzy, no to właśnie była ta reakcja tak zwana. Tutaj no też chcę, żeby państwo mieli świadomość, że te zwroty, którymi się często tutaj ja posługuję i pani też, czy bandy, czy reakcja, to jest właśnie element tego języka propagandy. I on taki wartościujący bardzo i taki nacechowany emocjonalnie w sposób automatyczny, wprowadzający pewne kojarzenia, więc owszem, były grupy w lesie, które sprzeciwiały się, ukrywali się ci ludzie.
Dzisiaj często nazywane żołnierzami wyklętymi.
Tak, to jest kolejny jakby element takiej mitologizacji, tak, o której też wcześniej wspomniałam i który akurat występuje w tej chwili obecnie. I występował również wtedy, ponieważ no, też były te zwroty, no tu znowu nawiązuję tej propagandy, ale owszem, ten język propagandowy jest tu bardzo niezwykle ważny. Sam fakt słów, jakich używamy do opisu tego, dlatego w mojej książce no, ja starałam się takich zwrotów nie używać, tylko używać zwroty naprawdę obojętne.
Czyli żołnierze no Armii Krajowej.
Tak. Bardzo mi na tym zależało, żeby tu nie iść w żadną ze stron. W ten sposób, żeby to po prostu było takie obiektywne. I rzeczywiście ta walka z tym podziemiem, z byłymi już wówczas żołnierzami AK, była wtedy jednym z celów tego aparatu państwowego. To można by długo też mówić, bo było bardzo wiele różnych właśnie celów, czy też ta no właśnie edukacja, wznowienie szkolnictwa, to też o tym piszę tam u siebie. No, rzeczywiście podeszłam, tak jak pani mówi, w sposób bardziej całościowy, tak, że cała ta rzeczywistość, ona wówczas miała kilka takich głównych nurtów swoich i no, starałam się jak chociaż w tle wspominać. No mamy też tam szkoły w mojej powieści, jak one funkcjonowały, bo dziewczynka idzie do szkoły, tak?
Domy dziecka, tak.
Tu też miałam bardzo ciekawą książkę o domach dziecka, którą na potrzeby tej powieści przeczytałam i to była Helena Dattner, Po zagładzie, społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. I to też bardzo polecam, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i to jest wstrząsająca książka z dużą ilością danych i dokumentów przedrukowanych też i wiele mi ona dała tu również. No i to jeden z tych domów był rzeczywiście pod Łodzią domów dziecka i już takie znane to miejsce było wówczas jedno z większych domów dziecka w Polsce właśnie było w Helenówku, tam gdzie częściowo dzieje się moja akcja w książce. Więc no, starałam się tak podejść całościowo do tych różnych procesów, tak jak mówię, które wówczas miały miejsce. Zależało mi, żeby właśnie tego tak nie oceniać, żeby pokazać przede wszystkim, jaki wówczas klimat panował, ten, że ludzie byli różni, tak, że też różnie podchodzili do tej rzeczywistości, ale że też na samym początku panował taki pozytywny bardzo wydźwięk tego wszystkiego. Ludzie byli zwyczajnie zmęczeni wojną, to po pierwsze, po drugie, no bardzo chcieli normalności i to była jakaś szansa na normalność. Dużo tutaj można by na ten temat opowiadać. To był początek, który, jak mówię, różnił się od tej takiej bardzo już twardych czasów, które nastąpiły no raptem 2-3 lata później. Więc to był tak początek i na tym się właśnie chciałam skupić. No, napisałam książkę fabularną, to ma tam, książka ma akcję, ma swoich bohaterów, więc to, o czym teraz
Ma
mówię,
też
no to jest
współczesny
tło.
plan. Chciałam pokazać, że pisarze nie tylko wymyślają pewną fikcję literacką, pewną fabułę, akcję, ale tak naprawdę napisanie powieści to jest ogromna praca, taka właśnie przygotowawcza, którą pani musiała wykonać, zanim puściła te wodze fantazji i rzeczywiście, czy takie, a nie inne wydarzenia mogły być w przeszłości. Bo wiąże pani współczesność, współczesny plan z właśnie tym historycznym, o którym większość naszej rozmowy się toczyła.
Tak, tak. Rzeczywiście pracy tu miałam dużo, jeśli chodzi o właśnie kwerendę, czy też zbieranie informacji. Przyznaję, że sporo czytałam na ten temat, bo zależało mi, żeby to było wiarygodne i żeby poczuć klimat tamtych czasów, żeby go odnieść, bo no, jest to książka fabularna, ja nie chciałam pisać o jakiejś wielkiej historii. No, ona się tam dzieje w tle. Wiemy, że było referendum, że później też trochę wspominam o przygotowywaniach do wyborów parlamentarnych w 1947 roku. Ale to dzieje się jakby w tle, to jest coś, co można łatwo wyczytać nawet w krótkich artykułach internetowych czy na Wikipedii. Natomiast no, z takich artykułów się nie poczuje tej atmosfery i no, zależało mi, żeby właśnie ją przekazać. Tutaj też myślę, że pomocne były moje babcie, które mają ponad już 90 lat i żyły w tamtych czasach, też w Łodzi właśnie, więc to też było ważne, że ta atmosfera i no i miasto samo w sobie, jak pani wspomniała, istnieje nadal w takiej samej formie praktycznie. Przed wojną, no i w czasie wojny nie było zniszczone, więc te miejsca istnieją i one mają swoją historię i faktycznie na przykład w urzędzie na Anstata wtedy 19 stycznia, gdzie była siedziba najpierw Gestapo, a później UB, no to jest liceum 12 i można sobie normalnie tam chodzić do liceum w tej chwili, więc dla mnie to jest też niesamowite. A z kolei ja studiowałam anglistykę w budynku, gdzie z kolei też kolejny urząd miał miejsce wtedy i taki duży, duży budynek. Chodząc nawet po tych budynkach, ja przynajmniej staram się sobie wyobrażać tę atmosferę i to, co się działo wówczas. No i one te budynki pamiętają, więc to też na pewno pomogło.
Zachęcamy do sięgnięcia po powieść. Po raz kolejny podkreślimy powieść z fabułą literacką Dom na skraju lasu, która właśnie ma te odniesienia historyczne. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Była naszym gościem Natalia Bieniek.
Dziękuję bardzo.
Marzena Bakowska, dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze, czyli w środę o 21.05. Do usłyszenia.
Strefa historii.